Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Marleny i Mariana Siwaków, zatytułowanej Farmakon. Tom pierwszy. Czyta Tomasz Sobczak. Jan Marczewski, who is Jan Marczewski, kurwa. Farmakon. Tom pierwszy. Odkrycie Ameryki nie jest zasługą Amerykanów. Wstyd. Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane. Prolog. Konferencja. Przepraszam. Pomrukiwał młody, szczupły mężczyzna w tweedowej marynarce, przeciskając się przez tłum wypełniający salę bankietową. Przeprosiny nie były szczere. Koncentrował się na doniesieniu w upatrzone miejsce przynajmniej części zdobytego z trudem szampana. Po kilku chwilach dotarł pod filar, który nie tylko chronił mu plecy przed przypadkowym popchnięciem i utratą zdobyczy, ale także pozwalał na oparcie się i odciążenie zmęczonych niewygodnym obuwiem stóp. Pierwszy łyk z wysokiego kieliszka nie przyniósł jednak oczekiwanej ulgi. Organizator przyjęcia miał najwyraźniej bardziej naglące sprawy niż dogadzanie podniebieniom uczestników. Choć podniebienie mężczyzny nie należało do wymagających, zaczął rozglądać się za możliwością odstawienia kieliszka, czując, że z tej jakości trunków wyrósł już jakiś czas temu. Nie dostrzegłszy kelnera ani dostępnego kawałka blatu, westchnął, podparł łokieć drugą ręką i zajął się kontemplacją zgromadzonych. Na pierwszy rzut oka było jak zawsze. Doktoranci i świeżo upieczeni doktorzy albo upijali się we własnym gronie, albo kłębili wokół profesorów, starając się wywrzeć jak najkorzystniejsze wrażenie. Ci z kolei uśmiechali się ni to z sympatią, ni to z politowaniem, jednym uchem słuchając górnolotnych banałów, przechwałek i żałosnych prób połechtania ich ego, nieodmiennie zmierzających do najczęściej słyszanego tego wieczoru pytania: czy nie ma pan miejsca dla postdoka? Patrząc na poczynania młodzieży, widział samego siebie sprzed kilku lat. Do dziś zastanawiał się, czy ujął wtedy swojego obecnego szefa banałem, czy przechwałką. Po latach wspólnych badań wiedział już, że profesor Bielawski nie ma ego, które dałoby się połechtać. Upił łyk szampana, zadowolony, że może cieszyć się samotnością. Młody wygląd dyskwalifikował go jako obiekt zainteresowania doktorantów, zaś osiągnięta pozycja zwalniała z obowiązku puszenia się przed starszyzną. Jego spokój mógł zakłócić jedynie któryś ze zgromadzonych na sali reporterów. Sama ich obecność burzyła utarty porządek. Notki prasowe z konferencji naukowych były na ogół symboliczne, a na łamach ukazywały się tylko wtedy, gdy wymagała tego estetyka składu. Tymczasem mężczyzna naliczył już kilkunastu przedstawicieli mediów. Ich identyfikacja była łatwa, gdyż w swych nienagannych strojach przypominali papugi pośród wróbli. Wrażenie potęgował fakt, że większość z nich miotała się między grupkami naukowców właśnie niczym spłoszone ptactwo. Inni daremnie szukali wskazówek u obsługi, nieodmiennie zbywającej ich wzruszeniem ramion. Pozostali albo gorączkowo wertowali program konferencji, albo dyskutowali przez komórki. Mężczyzna ze zdziwieniem rozpoznawał pośród tych zdezorientowanych twarzy czołowych amerykańskich dziennikarzy. Tymczasem wokół niewielkiego podium w kącie sali zapanowało poruszenie. Wszyscy goście, jeden za drugim, kierowali uwagę w stronę mównicy. Ze zniecierpliwieniem wyczekiwano powitalnego przemówienia. Szczególnie, że zaraz po jego zakończeniu miała rozpocząć się uczta. Przypominały o niej suto zastawione stoły w holu, już od pół godziny drażniąc nosy zgromadzonych zapachem potraw. Wreszcie przed mikrofonem pojawił się przygarbiony mężczyzna w znoszonym fraku. Światło reflektorów odbijało się od jego łysiny prześwitującej przez zaczesane ze skroni rzadkie siwe włosy. Szmery i chrząknięcia ucichły jak nożem uciął.
Przepraszam najmocniej koleżanki i kolegów, jednak moim obowiązkiem jest przywitanie wszystkich szanownych gości. Zważywszy na bliskość kolacji, postaram się mówić krótko. Staruszkowie wybuchnęli szczerym śmiechem, zaś młodzież chichotała nerwowo. – Ponieważ nie wszyscy mnie znają, pozwolą państwo, że się przedstawię. Nazywam się Frank Sestir i mam niewątpliwy zaszczyt być gospodarzem tej konferencji.
Oparty o filar mężczyzna spostrzegł, jak kilku reporterów wpisało nazwisko w swoje smartfony i niemal parsknął śmiechem na widok ich wydłużających się ze zdziwienia twarzy. Powoli docierało do nich, kim jest skromny, lekko uśmiechnięty staruszek. Chyba inaczej wyobrażali sobie trzykrotnego noblistę. Łysina profesora Sestir rozbłysła ponownie, tym razem światłem fleszy.
Zostaną tu zaprezentowane wyniki badań, które moim zdaniem będą odkryciem na miarę wynalezienia koła.
Goście zesztywnieli. Dziennikarze wpatrywali się tempo w swoje smartfony, ale tym razem chyba nie przychodziło im do głów żadne zapytanie, którym mogliby uraczyć wyszukiwarki. I nic dziwnego, co mogły oznaczać takie słowa płynące z ust człowieka, który stworzył pierwszy w pełni syntetyczny organizm minimalny i wysłał neutrino, czymkolwiek by to nie było, do równoległego wszechświata?
Pozwoliłem sobie jako organizator poinformować media o doniosłości wydarzeń, które wedle mojej wiedzy będą tu miały miejsce. Przyzwoitość nie pozwala mi jednak na ujawnienie samego odkrycia przed jego autorem, ale i tak wszystko wyjaśni się do niedzieli. Uważam, że obowiązkiem obecnych tu przedstawicieli mediów jest opisanie tego, co wkrótce usłyszą, w sposób możliwie przystępny, acz wolny od przekłamań.
Mimo stanowczego tonu i nie pozostawiającej wątpliwości apostrofy, reporterzy rozglądali się na boki, jakby nie rozumiejąc, że to nie o nich mowa. Na szczęście profesor Sestir miał już za słaby wzrok, by to dostrzec, więc niezrażony zakończył.
A teraz zapraszam do stołów.
Staruszek z trudem zszedł z podium i zniknął w bocznych drzwiach, ku którym natychmiast rzuciło się kilku stojących najbliżej dziennikarzy. Oparty o kolumnę mężczyzna, jako jeden z nielicznych, nie sięgnął po program konferencji, lecz ruszył spokojnym krokiem w kierunku pieczonego prosiaka. Zdążył skroić plaster golonki, dorzucić na talerz kilka pomidorków koktajlowych i podmienić kieliszek na pełny, nim za jego plecami na powrót rozległ się gwar. Pierwszy szok już minął i uczestnicy konferencji przypomnieli sobie, że na najlepsze kawałki na stole popyt zawsze przekracza podaż. Mężczyzna, balansując talerzem, wydostał się z tłumu i wrócił na swoje miejsce. Westchnął i odstawił kieliszek na podłogę. Najwyraźniej nauka nie rozwinęła się jeszcze na tyle, żeby opracować wynalazek pozwalający stojącej osobie na jednoczesne jedzenie z talerza i trzymanie kieliszka. Zjadł pomidorki, po czym z irytacją spojrzał na leżącą na talerzu wieprzowinę. Nawet wziął ze sobą nóż i widelec, ale znów brakowało mu dodatkowej ręki.
Dzień dobry. Doktor Niw Sokol, jak przypuszczam.
Nieprzyjemnie wysoki, męski głos wyrwał go z rozważań nad kajdanami savoir-vivre. Niw musiał podnieść głowę, żeby spojrzeć rozmówcy w oczy. W pamięci próbował umiejscowić go w którejś z obserwowanych wcześniej grup. Bez powodzenia. Nawet dziennikarze nie charakteryzowali się tak wymodelowaną sylwetką, równym uzębieniem, symetrią twarzy będącą wynikiem pracy skalpela chirurga plastycznego i ostentacyjnie drogim ubraniem. Na pierwszy rzut oka dałby mu maksymalnie 30 lat. Dopiero bliższe oględziny skóry dłoni i szyi, cokolwiek już zniszczonej, kazały zwiększyć tę liczbę przynajmniej o 15.
Z kim mam przyjemność? Nazywam się John Adams, jestem przedstawicielem Blue Pill Corporation, a konkretnie dyrektorem do spraw kontaktów z uniwersytetami i instytutami badawczymi.
Mężczyzna zawiesił na chwilę głos, jakby w oczekiwaniu na reakcję, ale odpowiedziało mu tylko poirytowane spojrzenie.
Chciałbym z panem porozmawiać.
Rozmawiaj pan.
Niw ukucnął, sięgając po kieliszek. Nie miał zamiaru silić się na uprzejmość. Nie lubił firm farmaceutycznych i nie widział powodu, dla którego miałby to ukrywać, szczególnie gdy ich przedstawiciele wylewają na siebie pół butelki wody kolońskiej po każdym goleniu. Dyrektor Adams nachylił się nad Niwem i zniżył głos do szeptu.
Tutaj jest zbyt głośno. Poza tym nie sądzę, żeby chciał pan zobaczyć reakcję tych wszystkich ludzi, jeśli wskaże im właśnie pana, jako osobę, o której mówił profesor Sestajer.
Skąd to przypuszczenie? Nif wyprostował się tak gwałtownie, że tylko refleks uratował jego rozmówcę przed nokautem.
Wie pan, w przeciwieństwie do pana kolegów po fachu, nie mówiąc o tych pismakach, zapoznajemy się z osiągnięciami prelegentów każdej istotnej konferencji i typujemy interesujące odkrycia. Pańskie prace osiągnęły w naszym systemie wynik bliski maksymalnemu, a i to pomimo stosowanych przez pana ogólników.
To jak? Porozmawia pan ze mną, czy może mam wydać z siebie okrzyk zdumienia i zachwytu?
Nif bez słowa podał tamtemu talerz z mięsem i kieliszek, a następnie wyjął zmiętoszony program konferencji z kieszeni marynarki. Przejrzał wykłady, które wydawały mu się interesujące, wreszcie odezwał się.
Myślę, że znajdę czas jutro, w trakcie przerwy na lunch. Pan dyrektor pozwoli, że najpierw zjem w spokoju i spotka się ze mną nie wcześniej niż o 13:30.
Myśli pan, że pół godziny nam wystarczy? Mam wrażenie, że nie wie pan, z kim ma pan do czynienia.
Nif odebrał talerz i kieliszek, a następnie zawartość jednego i drugiego umieścił na spodniach rozmówcy. Przez chwilę obaj patrzyli, jak mokra plama w okolicy krocza się powiększa, a plaster świniny zsuwa się z nogawki na nieprawdopodobnie długi nosek kowbojskiego buta ze skóry aligatora. Twarz Adamsa wykrzywił grymas wściekłości. Błyskawicznie się jednak opanował i wbił wyczekujące spojrzenie w Niwa, który odparł.
Przepraszam najmocniej, ale jak ktoś mnie straszy, to zaczynają mi się trząść ręce. Widzimy się jutro o godzinie 13:30, a teraz muszę coś zjeść. Konam z głodu.
Naukowiec odwrócił się na pięcie i odszedł, zostawiając pod filarem czerwieniejącego przedstawiciela Blue Pill. Przy stole, na resztkach pozostawionych przez profesorów, żerowała młodzież, głośno przechwalająca się zdobytymi kontaktami. Nif, przezornie krojąc nową porcję mięsa na drobniutkie kawałeczki, jednym uchem przysłuchiwał się tej radosnej paplaninie. Mimowolnie uśmiechnął się, gdy wróciło do niego wspomnienie podniecenia, jakie ogarnęło go, gdy na takiej konferencji jego obecny szef po raz pierwszy zadał mu pytanie, na które szczęśliwie znał odpowiedź. Ze wspomnień wyrwał go przyjemny damski głos.
— Cześć, ładny manewr!
— rzuciła drobna brunetka o okrągłej buzi i wielkich zielonych oczach. Jej twarz przywodziła na myśl pyszczki szczeniaków lub kociąt z kolorowych nalepek dla dzieci. Nif, wciąż myślami znajdujący się kilka lat wstecz, spojrzał na nią zdziwionym wzrokiem.
— Widziałam, jak załatwiłeś tego bubka z Blue Pill. Pół roku temu ten bydlak dosiadł się do mnie i przez godzinę próbował wyciągnąć nasze protokoły badawcze. — Tak w ogóle to jestem Dave'a.
Wskazała przypiętą na piersi plakietkę. Nif podążył wzrokiem za jej palcem. Po 5 sekundach zaświtała mu myśl, że być może zbyt bezczelnie gapi się na biust, skądinąd świetnie podkreślony krojem bordowej sukienki. Jego rozmówczyni delikatnie odchrząknęła.
Coś nie tak?
Nie, skąd? Zmusił się do spojrzenia z powrotem w stronę stołu.
Po prostu zastanowił mnie twój świetny...
Przez chwilę szukał odpowiedniego słowa akcent.
Nie wszyscy Amerykanie uczą się mówić z gumą do rzucia w ustach.
Przepraszam, nie jesteś Litwinką? Nif złapał się na tym, że znów wlepił wzrok w okolice plakietki.
Nie, skąd ten pomysł? Roześmiała się perliście.
Twoje imię jest litewskie. Wymyślił je nasz pisarz, Wilhelm Storost.
Na nazwisko mam Parker.
To chyba nie kwalifikuje się do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych nazwisk na Litwie.
A co do imienia? Myślałam, że moi rodzice po prostu źle zapisali awetyjskie Daewa. A ty?
Co ja? Nif zamrugał. Jego myśli zdążyły powędrować z powrotem tam, gdzie wzrok nie powinien.
Masz jakieś imię?
Daewa wygięła się i wyciągnęła szyję, by dojrzeć jego niedbale przypiętą plakietkę. Nif po raz trzeci skarcił się w duchu za obłapianie jej wzrokiem.
Nif Sokol, wydukał.
odrobinę roztrzęsioną ręką chwycił za ucho sosierki w próbie zajęcia uwagi czymś trywialnym. Dave'a przez chwilę bacznie przyglądała się jego reakcji, po czym skwitowała ją łobuzerskim uśmiechem, a w jej oczach zamigotały iskierki rozbawienia.
— Spokojnie, nie szukam pracy — rzuciła swobodnie. — Jestem postdokiem na Harvardzie. Co badasz?
— Siedzę w Weizmanie. Zajmuję się DNA.
— Naprawdę? A ja biologią.
Niw się zmieszał.
— To znaczy modyfikacją DNA, tkanki nowotworowe, te rzeczy.
— Następny od leku na raka?
— Wprost przeciwnie.
— Mutageny? Jeśli w laboratorium radzisz sobie równie sprawnie jak tu...
— Dave'a patrzyła z zainteresowaniem na jego talerz.
— To będziesz miał ciekawe dzieci.
Niw mrugnął kilka razy i dopiero wtedy udało mu się skupić wzrok na tym, co robił. Odruchowo złapał najbliższą serwetkę i próbował wytrzeć brązową plamę, która ściekała z talerza. Po chwili gęsty sos pokrywał sporą część obrusa. Kątem oka widział, jak poszerza się kpiący uśmiech Dave'y.
— Nie pracuję nad mutagenami, tylko nad nanobotami.
Wypalił, przyklepując serwetką lepką plamę. Dają się programować, w przeciwieństwie do sosu. Ugryzł się w język. Przyjechał tu z mocnym postanowieniem nieopowiadania o swojej pracy przed oficjalnym wystąpieniem. Na szczęście Dave'a nie podjęła tematu. Skwitowała jego wypowiedź krótkim aha. Wyjęła mu z rąk brudną serwetkę i przykryła nią talerzyk. Następnie ujęła go pod ramię i delikatnym ruchem dała do zrozumienia, że pozwoli poprowadzić się w kierunku sali balowej. Niw ruszył potulnie, mimo że jego żołądek chętnie pozostałby w towarzystwie jedzenia.
— Swoją drogą, jak ci się spodobał tajemniczy wstęp Sestira?
— zagadnęła Dave'a.
— Idę o zakład, że połowa zgromadzonych ma nadzieję, że mówił o nich.
— Tylko połowa.
— Druga połowa jest tego pewna.
— A ty, do której połowy należysz?
— Tej z nadzieją, chociaż po tym, co od ciebie usłyszałam, już z mniejszą.
Niw zatrzymał się i spojrzał na nią zaskoczony. Dave'a z uśmiechem klepnęła go w ramię.
— Nie wątpię, że Sestir mówił o tych twoich nanobotach. Chyba każdy chciałby móc zaprogramować sobie raka, który go wykończy.
Przewróciła oczami, gdy zauważyła, jak zdziwienie na twarzy jej rozmówcy przeradza się w irytację. — Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Niw próbował przywołać na twarz uśmiech, ale był naprawdę wściekły. Z nadramienia Dave'y zobaczył bowiem, że jego szef daje mu rozpaczliwe, przywołujące znaki.
Zawsze miał fatalne wyczucie czasu.
Na domiar złego Dave'a źle zinterpretowała jego reakcję. W myślach szukał bon motu, który pozwoliłby mu przeprosić, wyjaśnić i obrócić wszystko w żart, ale prawda była taka, że w towarzystwie atrakcyjnych kobiet błyskotliwe komentarze z trudem przychodziły mu do głowy. A figlarne spojrzenie jej ogromnych oczu tylko pogorszyło sytuację, paraliżując go kompletnie.
Ja, no, tego, bo tam...
Dukał jednocześnie, starając się dać do zrozumienia szefowi, że podejdzie za chwilę, ale ten był kompletnie odporny na przekazy niewerbalne.
Jak zwykle.
Dave'a zmarszczyła brwi, obserwując jego miny, wreszcie odwróciła się i dostrzegła machającego staruszka.
Twój szef.
Tak, profesor Joshua Bielawski.
Widząc, że zwrócili na niego uwagę, podekscytowany profesor zaczął podskakiwać, machając już obiema rękami.
To idź do niego. Chyba ma do ciebie sprawę. Poczekam na parkiecie. Rozgrzeję się trochę.
Niw ukłonił się i niemal biegiem pokonał dystans dzielący go od szefa. Co się stało? Jak pan profesor widzi, jestem trochę zajęty. Niw nerwowo oglądał się za znikającą na parkiecie bordową sukienką.
— Widzę, widzę. Nie chciałem przeszkadzać, ale rozumiesz, sprawa jest ważna.
Nieobecny uśmiech profesora budził niepokój. — Nie masz może dodatkowej przejściówki na tutejsze gniazdka? W recepcji się skończyły, a następna dostawa pojutrze. Niw pokręcił głową z niedowierzaniem, ale zanim znalazł słowa, którymi mógł, nie łamiąc dobrych obyczajów ani swojej kariery, skomentować to pytanie w obecności szefa, ten machnął ręką.
— No, ale nie po to cię zawołałem. Nie uwierzysz, ale po tych wszystkich latach moje badania nad helikazami zainteresowały przemysł. Chcą zamówić u mnie konsultacje.
— Świetnie, cieszę się.
burknął Niff, chociaż wcale się nie cieszył. Z każdą sekundą rosła szansa, że bordowa sukienka zniknie mu z oczu na dobre. Ale co to ma wspólnego ze mną?
Pomyślałem, że może też trochę zarobisz i wspomniałem temu miłemu człowiekowi, że powinien także porozmawiać z tobą. W końcu twoje nanoboty też mają aktywność helikazową.
Słysząc to, Niff ukrył twarz w dłoniach. Nie chciał sprawiać staremu profesorowi przykrości, ale prosił go przecież. Profesor Bielawski, o dziwo, znalazł się myślami na tyle blisko ziemi, żeby dobrze zinterpretować jego gest.
Spokojnie, nie podałem żadnych szczegółów, bo znowu bym coś pokręcił. Po prostu mamy się z nim spotkać.
Czy ten miły człowiek miał może kwadratową szczękę, jedwabny garnitur i buty ze skóry aligatora?
Nie, skąd ten głupi pomysł? Kto poważny ubrałby się tak na konferencję?
Niff uśmiechnął się mimowolnie, słysząc to z ust człowieka ubranego w kraciastą flanelową koszulę i wełnianą kamizelkę wyciętą w serek. Profesor kontynuował.
Zostawił mi wizytówkę. Sprawdź w sieci, co to za firma.
Podał Niffowi kartonik z logo Innomed Pharmaceuticals, po czym zamilkł, utkwiwszy wzrok w przestrzeni. Niff tego nie znosił, bo nigdy nie wiedział, czy profesor za chwilę coś doda, o coś zapyta, zmieni temat, czy też właśnie uznał rozmowę za zakończoną i odpłynął myślami do znanej tylko sobie krainy. Na szczęście tym razem z pomocą przyszła orkiestra, która nagle uderzyła w żywsze tony. Profesor zatrzepotał powiekami, popatrzył na parkiet i klepnął Niffa w ramię.
Jeszcze tu jesteś, błąd. Nie sądzę, żeby tak piękna niewiasta czekała na kogoś takiego jak ty dłużej niż 3 minuty. Tylko nie zapomnij, jutro o 13:30 w kafeterii. Do zobaczenia.
Odwrócił się i tanecznym krokiem, choć najwyraźniej w rytm jakiejś innej muzyki, poczłapał do wyjścia. Niff przez chwilę zastanawiał się, czy nie pobiec za profesorem i nie powiedzieć mu, że o 13:30 ma także rozmawiać z przedstawicielem Blue Pill, ale gdy odwrócił się w stronę parkietu, chcąc zasygnalizować Dave'ie, że za minutę wróci, zamarł. Wirowała w tańcu na samym środku, a wokół niej błyskawicznie zwiększała się liczba podrygujących samców. Sądząc po nadętych minach i niezbornych ruchach, bardziej niż na tańczeniu, skupieni byli na głośnym omawianiu swoich wyników i otrzymanych nagród. Niff wyprostował się, nabrał powietrza w płuca i ruszył w stronę Dave'y. Choć nie uważał się za dobrego tancerza, nie miał wątpliwości, że i tak rusza się lepiej od zdecydowanej większości zgromadzonych, choćby z uwagi na fakt, że w przeciwieństwie do nich niemal zawsze znajdował czas, by trochę poćwiczyć, najlepiej na świeżym powietrzu. Przywykłe do wysiłku mięśnie i nabyta podczas wspinaczki koordynacja sprawiały, że ruchy miał pełne gracji, zaś częsty kontakt z pogodą pozbawił go zielonkawej bladości cery, tak charakterystycznej dla młodego pokolenia naukowców hodowanych przy świetle monitorów w klimatyzowanych laboratoriach. I chociaż na sali gimnastycznej nie wyróżniałby się ani sprawnością, ani muskulaturą, w końcu dzięki skałkom bardziej rosły mu ścięgna niż mięśnie, to tutaj z satysfakcją zauważył, że jako jeden z nielicznych w towarzystwie ma koszulę, która dopina mu się na brzuchu. Dave'a przyjęła jego pojawienie się z ostentacyjną ulgą i gdy pół godziny później skierowali się z powrotem do sali bankietowej, nie podążał już za nimi żaden z podrywaczy. Niff nalał szampana do kieliszków, po czym zajęli jeden ze stolików na uboczu. Zarówno spora część dyskutantów średniego szczebla, jak i młodzieży uprzednio oblegającej starszyznę wywędrowała na parkiet, więc wyraźnie było widać, jak przez ostatnią godzinę zmieniła się sytuacja geopolityczna. Teraz stoliki okupowały wyłącznie monokultury profesorów. Wszystkie krawaty i muchy, już wcześniej nieliczne, powędrowały do kieszeni. Na blatach pojawiały się kolejne butelki wina, a uśmiechy robiły coraz szersze. Niewprawny obserwator mógłby uznać, że prowadzone rozmowy nie wykraczają poza omawianie sukcesów wnuków w rozmazywaniu dżemu po ścianach. Wrażeniu temu najwyraźniej dali się zwieść wciąż zagubieni dziennikarze, którzy nie potrafili dostrzec, że na ich oczach tworzą się projekty warte miliony dolarów. Korzystało z tego kilku doktorantów, którzy znaleźli sobie nową rozrywkę. Zaczepiali reporterów i z wymalowaną na twarzach troską pomagali im przeglądać program konferencji, objaśniając znaczenie poszczególnych punktów. Niff i Dave'a pękali ze śmiechu, słysząc, jak każdemu z dziennikarzy opowiadają inną bajkę. Gdyby zobaczył to ze Stier, powyrywałby im nogi z... Niff zreflektował się, że rozmawia z damą i urwał wymownie. A każdy z nich dałby sobie dodatkowo obciąć rękę, żeby móc opowiadać wnukom, że miał z nim bezpośredni kontakt. Ciekawe, ile jeszcze te papugi tu wytrzymają. A która jest godzina? Dave'a zaczęła nerwowo szperać w torebce. O północy zmieniasz się w kopciuszka? Niff udał zaniepokojenie. Nie, dziś 7 mecz play-offu Byków i Magików. Kwadrans po 9 powinny być wyniki. Niff teatralnym gestem uniósł palce do skroni. Inkantował przez 2 sekundy, po czym zamrugał gwałtownie. Jeszcze grają. Dave'a rzuciła okiem na swój telefon i rozejrzała się uważnie, ale nie dostrzegłszy żadnego ekranu telewizyjnego, posłała Niffowi podejrzliwe spojrzenie. Skąd wiedziałeś? Wierzysz w magię? Jasne, dlatego magicy rozniosą dziś byki w pył. Brzmi logicznie. Kolejnym argumentem przemawiającym za jej istnieniem jest fakt, że większość facetów, z którymi się umawiałam, magicznie znikała, gdy dowiadywali się, że mam 3-cyfrowe IQ. A masz? Niff zrobił przerażoną minę, po czym uśmiechnął się wymijająco. To świetnie, wspaniale. Tylko robi się późno, wiesz? Dzięki za taniec i w ogóle, ale ja będę leciał. Dave'a pokazała mu język. Nie odpowiedziałeś na pytanie. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sztuczek, ale dla ciebie zrobię wyjątek. Kolega wyśle mi wiadomość z wynikami zaraz po meczu. No tak, każda odpowiednio zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii. Jak myślisz, kto wygra półfinały? Zależy, kto jutro wygra w Bostonie. Rozmowa zdążyła zejść na konferencję zachodnią, gdy Niff dostrzegł w drzwiach uważnie rozglądającego się po sali Johna Adamsa. Masz ochotę jeszcze potańczyć? Grają spokojniej, więc będziemy mogli kontynuować obstawianie, a tu zaraz dopadnie mnie nasz znajomy Bubek z Blue Pill. Myślałam, że już nigdy tego nie zaproponujesz. Dave'a ochoczo przyjęła podstawione ramię. Ale jeśli jeszcze raz nadepniesz mi na palce, to sama go zawołam. Nie zrobiłabyś tego. Niff wziął się pod boki, udając oburzenie. Kara powinna być współmierna do winy. No właśnie. Swoją drogą. Widziałam, że podłożyłeś mu świnie, dosłownie i w przenośni, już po minucie rozmowy. Czym cię tak wkurzył? Rozmawiałaś z nim, powinnaś wiedzieć. Mnie wkurzył, bo próbował, do tego fatalnie, wyciągnąć za darmo informacje, za które ostatecznie zapłacił nam 7-cyfrową kwotę. Niff zatrzymał się z wrażenia. To w końcu z nim współpracowałaś? Nie osobiście. Katedra podpisała z nim umowę licencyjną na kilka naszych metod, chociaż ta jego firma była dla nas cierniem w... no wiesz... Błysk w oku Dave'a zdradzał głęboką irytację. Szef zdecydował się na współpracę z nimi, bo płacili najwięcej, ale potem wydaliśmy połowę zysku na prawników. Blue Pill pozywał nas za to, że metoda działała zgodnie z opisem, a nie z ich wyobrażeniami. Nie szkoda wam czasu na takich jak oni? W Stanach połowa pieniędzy na badania idzie z przemysłu. Myślałam, że w Weizmanie ten odsetek jest jeszcze wyższy. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Niff zmarszczył brwi, ale na pewno nie u Bielawskiego. Jedyna firma, z jaką mamy styczność, to serwis naszego ekspresu do kawy. To może poproszę go o stypendium? Dave'a uśmiechnęła się, nie zauważając, że Niff, słysząc te słowa, pogubił kroki. W końcu dotarli do parkietu. Czując, jak partnerka przywiera do niego w tańcu, Niff modlił się, żeby orkiestra utrzymywała senne tempo. Nie odpowiedziałeś mi, czemu z miejsca zapałałeś sympatią do Adamsa. Nie lubię ludzi, którzy myślą, że wszystko można dostać za pieniądze. A wiesz, że on tak samo myślał o mnie? Że uważasz, że wszystko możesz dostać za pieniądze? I w kątem oka zlustrował jej biżuterię. Nagle nabrał przeświadczenia, że przeszacował liczbę atomową głównego składnika białych kryształków rozświetlających jej szyję, uszy i ręce. O całe 32. Nie, że mnie także można kupić, westchnęła.
Idiota.
Skąd wiesz, że nie miał racji?
Bo tańczysz teraz ze mną.
Co ma do tego taniec?
Widziałeś te jego buty? Naprawdę nie lubię deptania po palcach.
Myślałem, że nie znalazłaś maski przeciwgazowej pasującej do jedwabnej sukienki.
Obydwoje parsknęli śmiechem. Niestety ta chwila nieuwagi wystarczyła, żeby podeszła Niwa znalazła się na stopie Davy. W panice próbował się odsunąć, ale ona przytuliła się do niego mocniej.
Zastanawiałam się kiedyś, czy biedniejsi są ci, którzy mają za mało pieniędzy, czy za dużo.
Nie zetknąłem się z nikim, kto twierdziłby, że ma za dużo pieniędzy.
O tym mówię. O ludziach, którzy tak uzależnili się od pozyskiwania nowych przedmiotów, że nie widzą, że na poziomie materialnym mają już wszystko, czego im potrzeba.
I oni mają być biedniejsi od tych, którzy nie mają nawet jedzenia?
Jedni i drudzy wciąż myślą o pieniądzach i rzeczach, które za nie kupią.
Niw przygryzł wargę.
A co powiedziałabyś o kimś, kto po prostu chce mieć dość pieniędzy, żeby nie musieć o nich myśleć?
Pytanie, kiedy uzna, że może przestać.
Na przykład, kiedy stać go będzie na własne mieszkanie oraz samochód, chociaż o połowę od niego młodszy.
Niw, słysząc własne słowa, zatrząsł się ze złości.
Ależ był głupi. Chciał po prostu odciąć się od podejścia Adamsa, a skończył żalając się nad swoją sytuacją materialną. Rozpaczliwie szukał sposobu, by jakoś zmienić temat. W sukurs przyszła mu orkiestra, uderzając w żwawsze tony. Nie minęło półtorej minuty, a opustoszały parkiet zaludnił się ponownie.
Buty strasznie zmasakrowały mi stopę. Niw skrzywił się przepraszająco.
Może masz ochotę usiąść w jakimś spokojniejszym miejscu? Nie dam już rady tańczyć.
Ach, mężczyźni!
Dave'a się roześmiała.
Dzielni bez sensu. Trzeba było powiedzieć od razu, że but cię obciera.
Myślisz, że to coś dziwnego dla kobiety?
Mrugnęła do niego.
My kupujemy nowe buty znacznie częściej od was.
Ale nie, lepiej grać macho. Wiesz, że ten wzorzec męskości zdewaluował się dobrych kilkadziesiąt lat temu?
Niw wziął wdech, żeby jej odpowiedzieć, ale uciszyła go, kładąc mu palec na ustach.
Nie zaprzeczaj, bo akurat mi się to podoba. Jeśli dyskretnie, w ramach pielęgnowania machismo, zwiniesz jeszcze butelkę szampana, to może spróbujemy poratować te twoje obolałe stopy u mnie w pokoju? Mam plastry?
Bezpruderyjność jej propozycji tak zaskoczyła Niwa, że zaniemówił na kilka sekund. Dobierana z pietyzmem talia ripost, dowcipów i złotych myśli wypadła mu z rąk, gdy dotarło do niego, że drugi gracz właśnie przewrócił stolik. Kiwnął głową, wymamrotał coś bez ładu i składu i ruszył w ślad za Dave'ą. Pozbierał się dopiero kilka kroków dalej i od niechcenia zdjął marynarkę, a w drodze do drzwi, pod pozorem sięgania po koreczki, ukrył pod nią butelkę. Szczęśliwie kobieta zdążyła już odejść kilka kroków, więc chyba nie dostrzegła, że podszedł do niego jeden z kelnerów i uprzejmie zapytał o numer pokoju, do rachunku którego powinien doliczyć trunek. Na domiar złego Niw przypomniał sobie, jakiej jakości alkohol tu serwowano i humor popsuł mu się jeszcze bardziej.
Nie przejmuj się tak, powiedziała Dave'a na widok jego płonących ze wstydu uszu, kiedy dogonił ją przy windzie.
Ja tylko niosę pomoc. W końcu jestem doktorem.
Nie, to nie tak.
Wspaniale zarysowane brwi uniosły się pytająco, dając Niwowi do zrozumienia, że palnął głupstwo.
To znaczy, tak, ale wiesz, różnie ludzie gadają.
Zdawał sobie sprawę, że pogrąża się coraz bardziej, ale wolał to, niż zdradzić prawdziwy powód swojego zakłopotania. Butelka szampana, mimo że już legalnie nabyta, ciążyła mu w dłoni.
Gdybym robiła coś, co uważam za naganne i przejmowała się tym, co ludzie powiedzą, dałabym ci mój numer pokoju i poprosiła, żebyś przyszedł za pół godziny.
A ty stałbyś tu jak on. Wskazała na młodzieńca opartego o ścianę kilka metrów dalej i co 10 sekund spoglądał na zegarek. Faktycznie, nim usłyszeli dźwięk windy, mężczyzna zdążył odsunąć mankiet koszuli dwukrotnie.
Nie stałbym, zaprotestował słabo Niw. Naprawdę bolą mnie stopy.
Gdy weszli do windy, Dave'a zajęła się poprawianiem lekko zwichrzonej w tańcu fryzury, co dało Niwowi kilka chwil na uporządkowanie myśli. W wojnie płci brakowało mu intuicji, co nie oznaczało, że nie był doświadczony.
Niestety przebieg wcześniejszych znajomości nie pozwalał na przyjęcie jakiejś konkretnej strategii. Bywało, że udana randka kończyła się upojną nocą, jednak zdarzało mu się także dostać w twarz i to tylko za próbę pocałowania dziewczyny w policzek przed drzwiami jej pokoju. Było to dla niego kompletnym zaskoczeniem, bowiem na parkiecie zaledwie 10 minut wcześniej nie tylko pożerała go wzrokiem, ale także namiętnie pieściła i przyzwalała na gesty, za które jeszcze dziś jego matka spuściłaby mu lanie. No, ale to była Szwedka. Koledzy powiedzieli mu później, że gdy z nią wyszedł, robili zakłady, czy wróci z rozbitym nosem, czy łukiem brwiowym. Zdarzało mu się też przegadać całą noc, sam na sam w pokoju z najładniejszą dziewczyną na imprezie. Czasem okazywało się, że na nic więcej i tak nie mógł liczyć, a czasem wprost przeciwnie. Żadne z nich nie mogło zrozumieć, dlaczego nie doszło do niczego więcej. Ale to była purytańska Europa Wschodnia. O ile zdążył się przekonać, Amerykanki były raczej bezpruderyjne. Z drugiej strony z tymi, które rwały się do łóżka, niełatwo było porozmawiać o czymś więcej niż ich praca lub wygląd. Żadna nie dorównywała Dave'ie klasą, więc tym trudniej było mu ocenić, czego tak naprawdę nowo poznana kobieta od niego oczekuje. Westchnął ciężko nad meandrami różnic kulturowych. — No jak? Zebrałeś się na odwagę? Zorientował się, że od kilku chwil stoją przed otwartymi drzwiami do jej pokoju. W sumie zapomniałem spytać, czy jesteś doświadczalnikiem, czy teoretykiem. A jakie to ma znaczenie? Niff z zadowoleniem stwierdził, że po raz pierwszy to on wprowadził ją w zakłopotanie. Jeśli mam się oddać w twoje ręce, chciałbym wiedzieć, jaki jest poziom twojej sprawności manualnej. Zastanawiałem się właśnie, czy przypadkiem ta butelka szampana nie ma mi służyć za anestetyk. Dave'a odetchnęła z ulgą. Chyba przez moment bała się, że trafiła na oszołoma, który dzieli ludzi na teoretyków i idiotów. Szybko odzyskała rezon. O niczym nie marzę, tak jak o nawalonym facecie chrapiącym w moim łóżku. Łazienka jest po prawej. Zrzuć te buty i przygotuj się do zabiegu. Gdy po 5 minutach wyszedł, roześmiała się, widząc jego podwinięte do kolan nogawki. Czekał na jakiś złośliwy komentarz w stylu „Wybierasz się na ryby?”, ale tym razem Dave'a dobrodusznie przemilczała sprawę. Mam nadzieję, że nie spieszysz się za bardzo. Przeszła za jego plecy, kołysząc biodrami. Patrząc na to, co cieknie z twojej pięty, powinnam się przebrać, nim się za nią zabiorę. Możesz w międzyczasie nalać szampana. Kieliszki widziałam w szafce przy łóżku, a butelka jest już w lodówce. Tak jest. Odpowiedział Niff, ale polecenie wypełnił tylko połowicznie, bowiem gdy wyciągał kieliszki, jego uwagę przykuła leżąca na blacie książka. Sięgnął po nią bezwiednie, usiadł na łóżku i zagłębił się w lekturze. Gdy kilka minut później Dave'a stanęła w drzwiach łazienki, z wrażenia niemal wypuścił ją z rąk. Jeśli wcześniej zdawało mu się, że sukienka dobrze podkreśla jej kobiece kształty, to teraz doszedł do wniosku, że było wprost przeciwnie. Ukrywała je. Wbrew jego nieśmiałym oczekiwaniom, Dave'a nie ubrała się w szlafrok, co pozwalałoby łatwo przewidzieć dalszy przebieg wieczoru, ale w dopasowane dżinsy i krótki biały podkoszulek. Sposób, w jaki układał jej się na piersiach, kiedy wygięła się do tyłu, wycierając włosy, przyprawił go o suchość w ustach. Kusy materiał podjeżdżał coraz wyżej i wyżej, po jej płaskim brzuchu, a kilka kropel wody utworzyło na koszulce półprzezroczyste plamy, które ponad wszelką wątpliwość dowodziły, że pod spodem nie miała nic. W końcu zawinęła turban i wyprostowała się. — O, jednak książka — powiedziała z uśmiechem, zdając się nie dostrzegać, jakie wrażenie wywarła na Niffie. — Słucham? Niff wziął głęboki wdech, żeby nieco rozluźnić napięte nagłym podnieceniem mięśnie. — Na szafce leży pilot od telewizora, a jednak wybrałeś książkę. — Pilot? — zdziwiony Niff spojrzał na blat. — Faktycznie, u mnie hotel zostawił Biblię i katalog sklepu wolnocłowego, ale nie biografię Picassa. Hotel zostawił, urażona wydała usta. W tym geście było coś tak niewinnego i zarazem lubieżnego, że Niff położył sobie książkę na udach, nie ufając luźnemu materiałowi spodni. Zielone oczy łypnęły na niego z zaciekawieniem, a w kącikach warg zadrgała tłumiona wesołość.
Tak, wiem, nie wszyscy Amerykanie uczą się czytać na katalogach, podniosła ręce w geście poddania.
No, jak chcesz, to potrafisz. Ironiczny uśmieszek rozciągnął prawą połowę jej ust, rzeźbiąc na twarzy grymas godny Ancymona, który właśnie zbił szybę w oknie sąsiada i jest z tego bardzo dumny. Teraz, zgodnie z konwencją genewską, przystąpimy do opatrywania rannych.
Z walizki stojącej pod ścianą wyjęła małą, podróżną apteczkę i usiadła w nogach łóżka. Gdy zdjęła z głowy ręcznik, by nie opadał jej na twarz, do Niwa dotarła delikatna woń jej wilgotnych włosów. Obiema dłońmi unieruchomił książkę, dociskając ją do nóg. Widząc jego gest, Dave'a rozciągnęła usta w złośliwym uśmiechu.
— Mogę ci ją pożyczyć, nie musisz jej czytać teraz.
Próbuję odwrócić uwagę od tego, co będziesz robić. Jak wyjmiesz igłę, moje emploi macho legnie w gruzach.
To zamknij oczy i nie patrz. Przykro mi, ale czytanie samemu podpada pod chrapanie po pijaku.
Udając, że korzysta z rady, Niw oparł się o poduszki i obserwował Dave'a spod przymkniętych powiek. Ciemne włosy w połowie zasłaniały twarz, jednak doskonale widział jej smukłe ręce i delikatne dłonie. Zawsze miał słabość do karmazynowego lakieru na paznokciach.
Jak zaśniesz, obudzę cię tym, pogroziła mu trzymaną w dłoni igłą, nie podnosząc głowy.
Znam przyjemniejsze sposoby budzenia.
Ja też, ale znam też przyjemniejsze miejsce do zasypiania niż podłoga we własnym pokoju hotelowym. Poczuj się jak facet. Nie mogę jednocześnie przekuwać bąbli i bawić cię rozmową. Zresztą maniera no leżę, no czekam, no baw mnie jest damską domeną.
Poczuł się przywołany do porządku.
Dlaczego Picasso?
Dave'a odpowiedziała wbrew wcześniejszym zapowiedziom, równocześnie mówiąc i opatrując skaleczenie.
Zaczęło kręcić mnie inne postrzeganie rzeczywistości, pokazywanie na płótnie czegoś więcej niż tylko kształtu czy koloru. Klasyka jest łatwa dla oka, ale w dobie fotografii samo odzwierciedlenie materii przestaje robić aż takie wrażenie. Oczywiście uznaję geniusz Rembrandta czy Michała Anioła, ale trudno osiągnąć satysfakcję patrzeniem na nieruchomą formę, choćby najdoskonalszą. Chciałoby się zobaczyć więcej, sięgnąć głębiej, pójść krok dalej. Rozumiesz?
Patrząc na jej delikatnie zaróżowione policzki i falujący w rytm oddechu biust, Niw rozumiał i to rozumiał boleśnie. Dopóki jednak trzymała w ręku igłę, wolał pozostać nieruchomą formą.
Niech zgadnę, z klasyki zrobiłaś krok w impresjonizm?
Nie, przeskoczyłam ten etap.
Dave'a przykleiła plaster, jednak pozostała w tej samej pozycji ze stopami Niwa na swoich udach.
Przeszłam od razu do ekspresjonizmu, ale nie był to trwały związek, raczej znajomość na jedną noc. Kandynski porwał mnie do abstrakcji. Na samą myśl o jeźdźcu dostaję gęsiej skórki. Przymknęła oczy. Ten ruch, to nieskrępowanie, ta radość z szaleńczej galopady. Wystarczyło kilka śmiałych pociągnięć pędzla.
Niw wstrzymał oddech, gdy w uniesieniu zaczęła rytmicznie ugniatać jego stopy. Po kilku uderzeniach serca otrząsnęła się z zadumy i spojrzała na niego z mieszanką zakłopotania i figlarności. Rozsiadła się wygodniej i kontynuowała, o dziwo nie przerywając masażu.
Niestety, potem abstrakcja okazała się dla mnie zbyt abstrakcyjna. W moich poszukiwaniach chodziło o odnalezienie czegoś więcej niż malowanego obiektu, ale próba oddania samego czegoś więcej w kompletnym oderwaniu od obiektu to była już przesada.
Nie przemawia do ciebie biały kwadrat na białym tle?
Malewicz, daj spokój, jestem kobietą, rozróżniam więcej niż 16 kolorów.
A Rodko? Pollock?
Niw się zaśmiał. Dave'a spojrzała na niego jak na wariata.
Sądzisz, że Amerykanie mają u mnie większe szanse niż Słowianie?
Nie doczekała odpowiedzi, więc podjęła wątek. Na jednym z obrazów Pollocka widziałam niedopałek. Jeśli cały wielki Bohomas był czymś więcej wokół niedopałka, cieszę się, że nie namalował statuły wolności.
Ale skoro o niedopałkach mowa, zapalisz?
Klepnęła go w stopy, sygnalizując koniec masażu, a gdy podkulił nogi, zgrabnie zeskoczyła z łóżka.
Na myśl o ponownym włożeniu butów dostaje dreszcze. Nif nie był nałogowcem, choć czasem lubił zapalić dla towarzystwa czy uspokojenia nerwów. Tym razem bał się jednak, że jeśli w tej chwili wyjdzie z pokoju Davy, może się okazać, że wróci do swojego. Dotychczasowy przebieg rozmowy wciąż nie pozwalał przejrzeć planów gospodyni na resztę wieczoru, ale widząc, jak przeciąga się koło łóżka, napinając jeden po drugim mięśnie na brzuchu i udach, był zdeterminowany zostać do rana i nie przegadać całej nocy. Dave'a wyciągnęła z torebki paczkę cienkich mentoli, rozsunęła zasłony i otworzyła okno, wpuszczając do pokoju rześką bryzę. — Starczy tej medycyny na dziś — oznajmiła. — Żadnych butów. Zapalimy tutaj. Okno nie było zbyt szerokie, więc stali przytuleni, delektując się widokiem oceanu i usianego gwiazdami nieba. Dave'a zaciągała się rzadko i symbolicznie, jak gdyby całe to palenie było tylko pretekstem do stworzenia intymnej atmosfery. Nif przez moment zastanawiał się, co jeszcze było w tej grze tylko pretekstem, ale poddał się, gdy dogasiła papierosa i oparła głowę o jego ramię. — Ale pytałeś, dlaczego Picasso? — wyszeptała, jak gdyby nigdy nic. — Z abstrakcji tylko krok do kubizmu. — Et voilà! Mamy Picassa na biurku. Uwielbiam sposób, w jaki oddaje emocje. Za pocałunek taki, jak na jego obrazie, byłabym gotowa zabić. To znaczy? Palnął Nif, nie dostrzegłszy w porę jej delikatnie odchylonej głowy i przymkniętych oczu. Nim pojął magię chwili, czar prysł, zostawiając go z na wpół uniesioną dłonią, wydętymi wargami i przygłupią miną gimnazjalisty, który po raz pierwszy w życiu zobaczył kawałek golizny. Na szczęście Dave'a tego nie dostrzegła, lub udała, że nie dostrzega, i dała mu jeszcze jedną szansę. To znaczy taki, przy którym cały świat zatraci znane kształty, ujawniając coś więcej. Mówiąc to, delikatnie musnęła usta palcem. Nif nachylił się i dotknął jej warg swoimi. Delikatnie oddała pocałunek, który był długi, nawet bardzo długi, ale jednocześnie niezwykle subtelny. Stali bez ruchu, smakując swoje usta. Kiedy jednak Nif, niemal nieprzytomny z pragnienia, spróbował przytulić Dave'ę, ta oderwała się od niego ze śmiechem. — Coś w ten deseń. Wiesz, nawet przypominasz tego gościa z obrazu. No, może z wyjątkiem łysiny i brody. Nif stał bez ruchu. Miał wrażenie, że jeśli drgnie, jego ciało rzuci się na kobietę, zrywając z niej namiastkę ubrania. Dave'a odwróciła się, podeszła do łóżka i nachyliła nad porzuconą książką. Przerzuciła kilka kartek i wskazała stronę, której szukała. Nif, jak przez mgłę, zobaczył obraz, o którym wcześniej rozmawiali. Dwie zdeformowane twarze przyglądały mu się z zaciekawieniem. Oczy, skwitowała, zerkając to na obraz, to na Nifa. Masz ten sam wyraz oczu. Nif parsknął śmiechem, z ulgą odkrywając, że to rozładowało napięcie do poziomu, w którym znowu może się kontrolować. Bałem się, że chodziło ci o mój nos. W końcu jestem litewskim Żydem. Jesteś? Zdawało mi się, że was nie poznaje się po nosie. Z twarzy Dave'y nie znikał łobuzerski uśmieszek. Tylko po DNA mitochondrialnym. Nim Nif skończył się śmiać, zmieniła temat. Skąd taki jajogłowy tyle wie o sztuce? Zapytała, rozsiadając się wygodnie na łóżku. Wie? Na razie rzuciłem paroma nazwiskami. Ja ci o sobie opowiedziałam. Fuknęła i ruchem ręki wskazała miejsce obok siebie. Siadaj, pogadamy inaczej. Gdy wykonał polecenie, wskoczyła mu na plecy i zaczęła delikatnie masować jego kark i ramiona. To jak? Będziesz współpracował, czy mam przestać? Dobrze, już dobrze. Zabawna rzecz, bo w sumie poruszałem się podobną ścieżką, wychodząc początkowo z zupełnie innych założeń. Dla mnie ważne jest to, co można zobaczyć i dotknąć. Nie szukam czegoś więcej. Czując, jak Dave'a nieruchomieje, Nif pojął nagle wieloznaczność tego stwierdzenia, a także wieloznaczność jej wcześniejszych słów i aż zająknął się z przejęcia. To znaczy w sztuce. Sztuka nie jest dla ciebie odbiciem rzeczywistości? Szczerze mówiąc, traktuję malarstwo raczej w kategoriach estetycznych i intelektualnych, nie jako źródło doznań duchowych. Też byłem nieco znudzony klasyką, ale zacząłem szukać czegoś innego niż ty. Nie czegoś więcej, ale czegoś bardziej. Po tych słowach Dave'a westchnęła i zaczęła bawić się kołnierzykiem Niwa, co dość skutecznie go rozpraszało. Gdy wziął kolejny wdech, z przerażeniem spostrzegł, że zapomniał, co przed chwilą powiedział. To znaczy, miałem na myśli, że klasyka to w pewnym momencie przestaje być interesujące, bo... I zacząłeś szukać czegoś bardziej, podpowiedziała rozbawiona Dave'a, ale wcale nie miała zamiaru zostawiać kołnierzyka w spokoju. Właśnie, przytaknął Niw i ze wszystkich sił uchwycił się odzyskanego wątku. Masz rację, obraz nie odda kształtu i koloru przedmiotu równie wiernie jak zdjęcie, ale mi chodziło o istotę przedmiotu. Przyjaciel zabrał mnie kiedyś do galerii i pokazał pracę Mondriana. To ten od czarnych kresek, żółtych, niebieskich i czerwonych kwadratów. Van Duschberg malował podobne rzeczy. Niepodobne, Niw aż się żachnął. I to jest właśnie to, co kultura masowa robi z ludźmi. Mondrian chciał wyciągnąć z rzeczywistości najistotniejsze elementy, zredukować zbędny szum i zostawić tylko główne składowe, barwy podstawowe i linie. Nie jakieś tam skosy, ale pion i poziom, bo to one mają znaczenie symboliczne. Jak yin i yang, dzień i noc, mężczyzna i kobieta. Podobne, dopełniające się, ale nie identyczne. Van Doesburg zrobił Mondrianowi to, co kubiści syntetyczni zrobili pracą Picassa i Braca. O, jakie fajne, bryły posklejane razem wyglądają jak skrzypce. Zróbmy sobie takie. I teraz cały świat uważa, że kubizm to zniekształcona przestrzeń. Ale kubizm w założeniu miał oddawać przestrzeń możliwie wiernie, poprzez dekompozycję i odwzorowanie za pomocą brył, a nie sklejanie ich na łapu-capu, aż zaczną coś przypominać.